obywatelstwo. Jest czas już taki, że myślę, że część, jak Bradleczek wspomniał, da się myśli o odjeździe, ale oderwijmy jeszcze nasze umysły i sięgnijmy troszeczkę do dobrego słowa. Na zapisy niektóre, które znajdują się w tym słowie. Pismo Święte to jest taka wspaniała księga, nie tylko ku nauczaniu, ale ku napominaniu, ku strofowaniu. Aczkolwiek niektóre rzeczy nie chcielibyśmy słyszeć, ale w tej księdze są zawarte. Pan Jezus wiele nauk przekazywał przez przypowieści, a szczególnie nauki odnośnie królestwa i to królestwa niebieskiego. Po jednej z takiej przypowieści przychodzą uczniowie i pytają. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 10 i 11 werset. Wtedy przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego im w przypowieściach mówisz? A on odpowiadając rzekł im: wam dano widzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a on im nie dano. Ja myślę, że obywatelstwo, kiedy popatrzymy, rzesze chodzili za naszym Panem. I teraz Pan Jezus tak mówi, oni słuchają. Mówi, ale wam dano jest widzieć tajemnicę Królestwa, a on im nie. Nasuwa się pytanie z perspektywy czasu i na dzień dzisiejszy, komu dano widzieć tą tajemnicę Królestwa? Ówcześnie byśmy powiedzieli apostołom, uczniom, ale możemy powiedzieć również naśladowcom i uczniom żyjącym w czasie wieku Ewangelii. Tym, którzy starają się iść za głosem dobrego pasterza. Tym, którzy starają poświęcić się. Dano widzieć tajemnicę Królestwa i to Królestwa Niebieskiego. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, rozdział 1, a 26 werset mówi: o, to jest tajemnica ona, która była zakryta od wieków, od rodzajów, a teraz jest objawiona świętym Jego. Nie komu innemu, ale świętym Jego. Nasuwa się pytanie, co byłoby tą tajemnicą, która byłaby zakryta od wieków. Cały czas mamy na uwadze, że Pan Jezus tą tajemnicę też ukrywał w przypowieściach, a podobne Królestwo Niebieskie jest. Każdą przypowieść tak zaczynał. Czyli mówi, że to Królestwo było zakryte, niezrozumiałe. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, tajemnica to wielka, lecz ja mówię o Chrystusie i Kościele. Kiedy mówi o zależności, o małżeństwie, to mówi, tajemnica to wielka, ale ja mówię o Chrystusie i Kościele. I nieraz tak można się zastanawiać, jak wielu chrześcijan dzisiaj może to zrozumieć. Odnośnie oblubienicy Chrystusowej, odnośnie duchowej fazy Królestwa i odnośnie fazy Królestwa na ziemi. Bo jeśli widzą i rozmawiają o tym, to widzą tylko jedną fazę Królestwa. Apostoł Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, a 9 werset mówi tak. Ale opowiadamy jako napisane, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło, co nakotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego, albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Bożej. Dalej mówi, że nie wszystkim Bóg objawił, ale poprzez Ducha mówi nam, apostoł mówi nam, objawił. Miał na myśli siebie i wierzących wówczas w tym czasie, tych, którzy starali się iść śladami naszego Pana. Komu nie dano widzieć? Kiedy patrzymy na ówczesny czas, tym wielkim rzeszą ludzi, którzy chodzili, słuchali Pana Jezusa, lecz niespecjalnie interesowali się Jego Słowem. Ponieważ uczniowie, jak nie rozumieli, co Pan Jezus mówił, to kiedy się znalazł na osobności, to mówi, Panie, wyłóż nam to podobieństwo. Chcieli zrozumieć głębię, chcieli zrozumieć tej nauki. A wielu słuchaczy słuchało, nie rozumieli i nie pytali. Obecnie powiedzieliśmy, że nie rozumieją tych rzeczy ludzie niepoświęceni. Aczkolwiek moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy pragną się zbliżyć do Chrystusa, to Pan im daje co? Poznanie też, ale stopniowo. Do tego stwierdzenia też takiego upoważniają nas słowa apostoła Pawła w tym samym rozdziale pierwszego listu, a drugim rozdziale 12 wersetu. Ale my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane. O których też mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza. Do duchowych rzeczy duchowne stosując. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy. I myślę, braterstwo, kiedy patrzymy na ten rozdział 13, to na zadane pytanie uczni, dlaczego mówisz w przypowieściach, to 13 werset Pan wyraźnie daje odpowiedź na to pytanie 13 rozdziału, 13 werset. Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc, nie widzą, słysząc, nie słyszą, ani nie rozumieją. Ponieważ nie chcieli poznać tej głębokości. Pan Jezus te wspaniałe nauki ukrył w przypowieściach. Możemy wnioskować, że tylko nieliczni widzą i słyszą. Mówi, wam dano widzieć, wam dano słyszeć, a o nim? Nie. A słuchali? Słuchali. Ale mówi, im nie jest dane. Wam jest dane. Możemy wnioskować, że wiele tylko nieliczni mogą widzieć, słyszeć, bo tak było za czasów, gdy Pan chodził po ziemi izraelskiej. Większość chrześcijan dzisiaj też nie dba, co było napisane dla ich napomnienia, zachęty, pomocy. I zastanawiałem się nad rozdziałem 13, zadałem sobie, braterstwo, pytanie, czy ja rozumiem tą naukę, którą Pan Jezus ukrył w tych przypowieściach. Bo nie sztuka mówić. Nie sztuka jest mówić, ale żebym umiał to poprzeć uczynkiem i prawdą. Dlatego jest to krótki czas. Chciałbym zwrócić uwagę z tego 13 rozdziału, którą zwróciłem, szczególnie stosuję do siebie i chciałbym dla braterstwa, na dwa wersety, na jedną maleńką przypowieść, 45 i 46 werset tego rozdziału. Za się podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi szukającym pięknych pereł, który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedłszy, posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją. Ta przypowieść mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest kupcowi pereł. To znaczy, że on skupował perły. Skupując różne perły, znalazł tą jedyną, piękną. I mówi, kiedy ją zobaczył, posprzedawał wszystko, co miał. Nie tylko perły, które miał wcześniej. Wszystko, co miał, aby nabyć tą jedną, jedyną perłę. I my będziemy się zastanawiać nad tą cenną lekcją wielkiego nauczyciela dotyczącą Królestwa. Jest to jedno z podobieństw, które Pan Jezus wytłumaczył, czy nie wytłumaczył? No nie mamy napisane, że zostało co? Wytłumaczone. Ale pozostawił ludowi Bożemu, aby używał rozsądku co do poznania znaczenia tego podobieństwa pod kierownictwem Ducha Świętego, uwzględniając niektóre inne wersety Słowa Bożego. Perły były znacznie bardziej w modzie w czasach starożytnych niż obecnie. Nabywcy pereł handlowali tymi kamieniami szlachetnymi, nosili je na rynek, gdzie były one wysoce cenione. Perły przedstawiają wartości. Wartości, gdybyśmy powiedzieli, pieniężne, o czym mówi ta przypowie, że była to perła bardzo cenna. Lecz perły dostarczają też lekcji moralnej. Szczególnie braterstwo powstanie tych pereł. Gdzieś przypadkowo, może no nie przypadkowo, tak trafiłem na takie zapis w Replintach 1756, czyli 1756. Aczkolwiek tytuł ten może kiedyś był przetłumaczony, taki Udręczenie stworzyło piękno. Tytuł nosi, ale raczej chodzi w tym całym artykule o irytację. Że irytacja może wywołać piękno. Irytować. Co było to takie słowo tutaj irytować, bo nie chciałbym powiedzieć, że komuś krzywdę czynić, ale irytować, drażnić, denerwować, gniewać. No, mówi, że ktoś mnie irytuje, prawda? To może sprowadzać ból, czasami może sprowadzić cierpienie. Ja po prostu przeczytam ten malutki fragment. To nam pomoże zrozumieć, w jaki sposób ta piękna perła powstaje. Większość muszli ostrygowych jest wewnątrz perłowego wyglądu. Prawdziwe perły są jedynie wynikiem, to znaczy chorobliwą naroślą. Formowanie się pereł jest spowodowane przez wprowadzenie irytujących, drażniących substancji, takich jak ziarno piasku, pomiędzy płaszczem a muszlą. Irytacja, drażnienie pobudza zwierzątko, czyli ostrygę, do okrycia obcego ciała powłoką perłową, która głównie przyczepia się to obce ciało do wnętrza muszli. Kiedy przyglądamy się perle, patrzymy na irytację, która została uszlachetniona. Ostryga sama w sobie jest nominalną wartością, ale wynik powstania perły to jest własny sposób ostrygi wyleczenia. Czyli jeżeli irytuje ją piasek, ostryga robi, żeby tej irytacji co? Nie było. Żeby irytacji nie było. Irytacja, perła jest czymś, co ma wielką wartość. Niezależnie od pieniężnej wartości, ten klejnot ma moralne znaczenie. To sugeruje, że irytacja ma być uczyniona pięknym. Przypomina nam, że wśród ludzi niektórzy męczennicy są więcej zapamiętani dla chwały, które przyodziały ich smutki, niż jakiegokolwiek innego czynu ich w życiu. Bór, cierpienie zadawane ostrydze powoduje piękny owoc w postaci perły. Tyle z tego replintu. Bardzo ważne i odurzające jest to, że ostryga używa własnego sposobu wyleczenia. Czyli coś, co mnie denerwuje, irytuje, to stara się wytworzyć z tego bardzo, żeby powstało bardzo piękne coś. I teraz zastanawiałem się nad tym, lekcja dla mnie. Może dla każdego z nas, jeśli nas coś, ktoś irytuje, czasami nie zgadza się z moim poglądem, z moim postępowaniem, co wtedy? Jakiego celu używam w celu wyleczenia tej irytacji, aby powstało piękno. I myślę, że każdy musi patrzeć, żeby takiego sposobu użyć, żeby powstało z tego piękno. Ja wczoraj wspomniałem może o tych braciach Józefa, który miał możliwość się na nich gniewać. Co wyście mi zrobili? Teraz was spotkała kara. Ale wyszło z tego bardzo wielkie piękno. I myślę, że tutaj jest pokazane to, żebyśmy umieli w życiu z różnych trudności, które nas spotykają, że wydaje nam się, że nam inni nas irytują, może nam przeszkadzają, denerwują. I jak zadziałać? Jakiego środka użyć, żeby było z tego piękno? Ja myślę, że czasami chcemy bardzo drastycznych środków użyć. Nie myślimy o tym, że z tego może być piękno. Można przenieść braterstwo to samo na rodzinę. Starsi irytują młodszych. Irytują czy nie irytują? No, irytują młodszych, irytują swoje dzieci. Przez dość często przez zwracanie dzieciom czego? Uwagi. Przez zwracanie się. Ale starsi mają bagaż pewnych doświadczeń życiowych. Co wtedy? A wtedy po braterstwo dość często powstaje konflikt. My to pięknie określamy, że to jest konflikt pokoleń. No to pięknie określamy, prawda? Konflikt powstaje. Czasami to kończy się unikaniem kontaktu, a nawet czasami gdzieś się ucieka w inne miejsce zamieszkania, ponieważ nie może się znieść tej irytacji tego starszego pokolenia. I myślę, do was młodych mówię, że myślcie o tym, jak z tego może powstać piękno, jeżeli użyjecie właściwych sposobów. Że ta irytacja zniknie. Powstanie coś wspaniałego, coś pięknego. Jeżeli użyje się sposobu, własnego sposobu do wyleczenia. Bo każda sytuacja jest inna. Ale braterstwo, czasami ta irytacja może przenieść się na społeczność, na spór. Nie chcę używać różnych przykładów, ale na przykład przez zwrócenie uwagi, że głoszone nauki nie są zgodne z zasadami Słowa Bożego. Że te zasady są naginane troszeczkę. A to dość często dotyka starszych. I konflikt jest gotowy. Czasami do rozłamu zboru, do podziału zboru. Czasami byśmy chcieli użyć chirurgii. Jeżeli ktoś nas irytuje, to go wyrzucić. Ja nie mówię o grzechu mocnym. Mówimy o tych takich delikatniejszych sprawach. Dość popularnie to tak się mówi, no, czasami no jak coś jest nie tak, to wyrzucić za burtę. No jest to aż nieprzyjemne. Ale jak można z tego zrobić, żeby wynikło z tego piękno? Bo tą irytację ostryga utrzymywała i ona tak otoczyła z tego powodu tego piasku, co byśmy powiedzieli, zadawała jej rany, to powstało z tego piękno. Jak z pewnych doświadczeń uczynić piękno. Manna dzisiejsza mówiła, że należy się nauczyć cichości, pokory, skromności. To piękno musi powstać. Rozważana przypowieść nie mówi o powstaniu perły, lecz przedstawia jednego z nabywców pereł, który spotkał najpiękniejszą, jaką kiedykolwiek widział i zapragnął ją koniecznie ją mieć. Zapragnął ją nabyć. Mówi, że z radością sprzedał wszystkie inne swoje perły, majątność, aby stać się właścicielem tej perły. A więc Królestwo Niebieskie nie jest przedstawione tylko w człowieku szukającym pięknych pereł. Bo można szukać całe życie. Ale mówisz, który znalazł tą perłę. I nie tylko, że popatrzył na tą perłę, ale zapragnął ją co? Posiąść. Zapragnął ją mieć. Czy chęć bycia w Królestwie Niebieskim? Zadaję sobie pytanie. Czy szukam tej perły? Czy ją znalazłem? Czy ją nabywam? Czy ją nabyłem? Czy chcę sprzedać inne perły w zamian za tą jedną? Poprzedzająca przypowieść z Ewangelii Mateusza, tego 13 rozdziału, mówi, że człowiek znalazł skarb. Mówi, też sprzedaje wszystko, co ma, a i kupuje rolę, a w roli ten skarb. Zarazem w roli skarb. Ten skarb nie był dostępny, gdyby nie była kupiona rola. Rozważana treść tej przypowieści mówi o Królestwie Niebieskim i przyrównuje to królestwo do człowieka kupca szukającego pięknych pereł. To oznacza, że na rynku są różne perły, a wśród nich ta najpiękniejsza, ale ją trzeba znaleźć i nabyć za odpowiednią cenę. Nasuwa się pytanie, czym wobec tego jest perła? Ta piękna perła. No każdy z nas by mógł powiedzieć, no ja już ją mam, ja już ją nabyłem. No ale czym ona jest? Klejnotem. Słowo Boże. Ja myślę, że to jest człowiek szukający pięknych pereł. Królestwo Niebieskie podobne jest człowiekowi szukających pięknych pereł. Jest to prawda, ale prawda o Królestwie Niebieskim, o wysokim powołaniu. Dla nas możliwość stania się oblubienicą. Czy to nie jest piękna perła? Czy nie jest to wartością, o którą warto się ubiegać? Znaleźć się w Królestwie Niebieskim, otrzymać nawet nieśmiertelność. Za czasów pierwszej obecności naszego Pana były głoszone prawdy. Jeżeli wspomnieliśmy, że to jest prawda, były głoszone prawdy. I one były głoszone przez nauczonych w piśmie, faryzeuszów, jak również Jan Chrzciciel mówił prawdę o królestwie. Ale o królestwie jakim? Za czasów naszego Pana inni głosili o królestwie, ale królestwie tylko, że naród izraelski stanie się tym narodem, królestwem wiodącym, ale na ziemi. Ale nie było głoszone o Królestwie Niebieskim, nie o nieśmiertelności. Dlatego też Pan Jezus nie przyłącza się ówcześnie do żadnego ówczesnego kościoła. Pan Jezus, doceniając tą piękność prawdy o Królestwie, sprzedaje wszystko, co ma. Co sprzedaje? Swoje ziemskie, byśmy powiedzieli, przywileje. Rezygnuje z życia na poziomie ziemskim, aby nabyć perłę. Życie na poziomie duchowym. Nieśmiertelność. Życie samo w sobie. Boską naturę. Jest to wspaniała prawda o tym królestwie. Prawda to jest, co wspomnieliśmy, perła to jest prawda o Królestwie Niebieskim. Popatrzmy jeszcze na Ewangelię Jana. 8 rozdział, a werset 32 i 33. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I odpowiedzieli, myśmy nasienie Abrahamowym i nigdyśmy nie służyli nikomu. Jakoż tyż mówisz, iż wolni będziemy. Czyli ówcześnie nauczeni w piśmie mówią, że my jesteśmy nasieniem Abrahamowym. A Pan Jezus mówi, a poznacie dopiero prawdę. A prawda was wyswobodzi. Przyznawali się do tego, że są synami Abrahama. Przyznawali się do prawdy, ale uczynki były ich dalekie od uczynków Abrahama. Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale i 17 wersecie mówi tak. Poświęć je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Pan Jezus wyraźnie daje do zrozumienia, że prawdą, że prawda jest prawdą Bożą. Zawierająca w sobie wszystko. Słowo Twoje jest prawdą. Cały plan zbawienia jest prawdą. Cała przyszłość, teraźniejszość i przyszłość przeszłość, teraźniejszość i przyszłość znajduje się w Słowie Bożym. Ta prawda jest zawarta w tej wspaniałej księdze. Cały plan został ześrodkowany w Słowie i jego, byśmy powiedzieli jeszcze nawet i głębszym znaczeniu, bo jak czytamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, że na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. I to było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co by się stało. Ta wspaniała prawda jest zawarta w Słowie. Wszystko zostało ześrodkowane w naszym Panu. To wskazuje, że bez Niego nic się nie stało. I nic też bez Niego się nie stanie. Mówi, ja jestem prawda, droga i żywot. A więc perłą jest prawda Boża odnośnie Królestwa Niebieskiego, ześrodkowana w Jego Synu. I On przez swego Ducha wskazuje nam drogę, sposobu naszego życia, postępowania, co uznać za prawdę, a co za błąd. No ale moglibyśmy zadać takie pytanie, gdzie dzisiaj można spotkać prawdę? Gdzie można spotkać perły? Wtedy spotykano na rynku. A dzisiaj? Gdzie można spotkać prawdę? No, w Słowie Bożym. No, ale Słowo Boże jest głoszone we wszystkich kościołach. To co są? To jak? Gdzie możemy znaleźć? Ktoś by zadał pytanie, no powiedz mi, bracie, czy w tych kościołach są perły? Czy jest tam prawda? No, tak, ale nie będziemy pytać odpowiedzi, bo niedługo i ja skończę. Żyjemy w czasie, że prawie wszyscy ze wszystkich mówiec kościelnych są głoszone prawdy, byśmy powiedzieli, perły. Ale trzeba wybrać z tego co? Najpiękniejszą. I tu jest już problem. Powiemy, że wszędzie jest prawda, wszędzie jest Bóg, ale teraz powiedzmy, wybierzmy z tego najpiękniejszą. Jak rozeznać, która jest najcenniejsza? Aby powstała chęć nabycia, chęć sprzedania innych pereł. Czy pragnę nabyć tą piękną perłę? Czy jestem gotów sprzedać te inne perły? Wróćmy jeszcze do pereł. Obecnie na rynku tych literalnych pereł, a później przeniesiemy to na znaczenie. Jeżeli tyle pereł jest na rynku, jak je odróżnić? I można odróżnić. Literalne. Ze względu na pochodzenie. Perły naturalne, tak są nazwane, powstają w przyrodzie bez udziału człowieka. Zarówno w morzach, jak i wodach określa się je pereł prawdziwych. No, trzeba by było tutaj, że naturalnie, to naturalnie piaseczek się dostaje do muszli i powstaje ta irytacja i powstaje perła. Tak naturalnie. Ale mówi, są perły tak zwane hodowlane. Rosnący popyt, zapotrzebowanie doprowadziło do tego, że zaczęto masowo hodować perły. Mimo, że perły powstawały przy współudziale człowieka, są, dla niektóre tłumaczenia mówią, produktem naturalnym, lecz nie są określone mianem pereł prawdziwych. To znaczy, że jest tak trudno odróżnić, że wyglądają tak pięknie jak perły prawdziwe. No i powstaje problem, jak odróżnić. A więc byśmy powiedzieli tak, no, my żyjemy w takiej dobie, że to właściwie wszystko jest modyfikowane. Wszystko mamy modyfikowane, nawet żywność mamy modyfikowaną i myślimy, że jemy jaką żywność? Zdrową, naturalną, a to jest właściwie wszystko zmodyfikowane. Dopiero jak tam poczytamy, to wiemy, że co się w tym mniej więcej zawiera, ale czy to też do końca prawda, to też nie wiadomo. Ciężko odróżnić. Są perły, jeżeli wspomniałem, że perły naturalne, które są perłami prawdziwymi, to są perły prawdy o Królestwie Niebieskim, takie, jakie podał nam Pan. Bez udziału, bez domieszki myśli człowieka. I są perły, tak zwane produkty pereł. Są prawdy o królestwie, do których stworzenia wmieszał się człowiek ze względu na rosnący popyt, czyli inaczej mówiąc, ze względu na zapotrzebowanie. Jeżeli jest zapotrzebowanie, jeżeli coś się sprzedaje, to trzeba robić tego co? Dużo i pięknie. Obydwa rodzaje są tak piękne, że wyglądają jak perły prawdziwe. Jak je rozróżnić? I braterstwo jest ciężko rozróżnić, bo nawet za chwilę wspomniemy o tym, przez wygląd zewnętrzny. Pereł naturalnych i hodowlanych jest prawie taki sam. Tylko wprawne oko może je odróżnić metodą wyglądu. Po stwierdzeniu różnic w budowie perły. Nieraz mówi, jednak i doświadczony znawca pereł może się pomylić. Po wyglądzie może się pomylić. To jest tak jak nieraz w życiu. Jak patrzymy na opakowanie, to ono nam się tak wydaje piękne, że jesteśmy gotowi zaraz co? Wziąć, bo to jest rzecz jaka? Najpiękniejsza. Mówi, że może się pomylić. Mówi, zasadnicza różnica polega na tym, że w powstawaniu pereł hodowlanych człowiek bierze udział, a przy udziale tych naturalnych to człowiek nie bierze udziału. Mimo zewnętrznego podobieństwa perły naturalne i sztuczne są, nie są identyczne. Ale w dzisiejszych czasach, jeżeli by literalnie chodziło, jest metoda tak zwana rentgenograficzna, bardziej dokładna, polega na badaniu krystalicznej struktury płytek przy zastosowaniu promieni rentgenowskich. I można sznur pereł zbadać w przeciągu jednej minuty. I bardzo szybko. Badając tą metodą, przy oświetleniu naturalnej perły, prawdziwej, powstaje jasna plama. Lecz przy oświetleniu hodowlanej perły powstaje plama, której środek odpowiadający tam jądru jest jasny, a odcina się wyraźnie od zewnętrznej części. I między jaśniejszą i ciemniejszą częścią plamy przebiega linia graniczna. Czyli ta jasna, tylko malutka jest część, a reszta jest zupełnie innego koloru. Ale to wykazuje dopiero, wykazują promienie. Pan Jezus, będąc człowiekiem, doceniając wartość perły prawdziwej, prawdy o Królestwie Niebieskim, mówi, sprzedaje wszystko. I on widział tą perłę. On rozróżnił wszystkie inne perły, jakie się znajdowały na rynku. On rozróżnił wszystkie inne prawdy. Lecz my, patrząc na perły, na nauki głoszone o Królestwie, możemy oceniać po wyglądzie, że wszystko to jest prawda. Lecz gdy poddamy działaniu światłu płynącego ze Słowa Bożego, to zauważymy, że większość też pereł posiada tylko jasne jądro, a otoczka jest ciemną plamą. Są to perły, prawdy, głoszone na zapotrzebowanie. Na ten popyt, bo jest takie zapotrzebowanie. Ktoś by powiedział, no to jest w sferze duchowej, to jest niemożliwe. Nie ja to mówię, ale może kiedy przeczytamy do Tymoteusza drugi list, a czwarty rozdział i trzeci i czwarty werset. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli, mając świerzbiące uszy i odwrócą uszy od prawdy ku baśniom. To mówi apostoł. Czyli mówi, że będzie to pewien problem. Chociaż do Tymoteusza mówi, ale ty bądź czuły na tym punkcie. Chciałbym wierzyć, że te zdarzenia jeszcze nas nie dotyczą. Że ten czas jest jeszcze przed nami. Chciałbym tutaj jeszcze przy tym przeczytać, jak brat Russell patrzył na to. Z tomu trzeciego nie wiem, bodajże starego przekładu, 291 strona. Mówi, zapytajmy samych siebie, czy nie dzieli nas krótka chwila do owych czasów, gdy ludzie zdrowej nauki nie cierpią. Mówi dalej, że nie dozwolą, aby zdrowa nauka była głoszona. Nie będę tutaj może rozwijał tego tematu, bo czas już praktycznie dobiega końca. W jaki sposób? Ale chciałbym, braterstwo, że apostoł o tym pisze. Prorok Izajasz w 30 rozdziale i 10 wersecie mówi, że będą chcieli słuchać, ale mówcie nam to, co jest przyjemnego. Przyjemnego dla naszego ucha. Za to, ale to jest odpowiedzialność zbiorowa, bo zbiorowość będzie chciała słuchać takich nauk. Bo dość często byśmy powiedzieli, że wszystkiemu jest winien nauczyciel. No, nauczyciel sam się na tym miejscu nie postawi, ale zbiorowość. Inna sprawa, że jest odpowiedzialność i nauczyciela za głoszoną naukę. Bo apostoł przestrzega Tymoteusza, że ty raczej bądź zupełnie inaczej postępuj. Dlatego mamy wspomniane u Jakuba, niechaj was nie będzie wielu, Tymoteusza nauczycielami, a Jakub mówi, że tym większy sąd odniesiecie. Apostoł mówi, że nastąpi taki czas, że wielu nauczycieli ulegną takim wpływom takiego przykazu, że będą zaspokajać potrzeby oczekiwania. I dość często to tak się mówi, no trzeba to mówić, bo społeczność to oczekuje. Mówię, ale ty mów, co jest właściwe, co jest prawe. A nie to, żeby zaspokoić tylko to, co jest przyjemne dla ucha. Na pewno przyjdzie taki czas, bo o tym mówi apostoł, że zacznie się różnica między prawdziwą perłą a tą hodowlaną. A prawdziwe perły prawdy nie będą wtedy już w takiej cenie. A posiadacze tych prawdziwych pereł, prawd, będą nieakceptowani. Chciałbym, braterstwo, taką, bo dzisiaj był wywołany jeden z takich krnoblich, byśmy powiedzieli, apostołów, prawda? Chciałbym posłużyć się pewnym, na jakich jest zapotrzebowanie pewien doszli społeczności, na jakich kaznodziei. I to było kiedyś taki w naszym czasopiśmie przekład z niebieskiego, z holenderskiego czasopisma. Kaznodzieja, który nie zaspokajał zboru. Taki artykuł. Pewien zbór był bez kaznodziei. I postanowił powołać nowego. Wybór kaznodziei dla zboru jest ważnym momentem. Powstawało pytanie, kto będzie nowym kaznodzieją? Zborownicy spodziewali się znaleźć lepszego kandydata od dotychczasowego. Bo zawsze jak jest zmiana, to chcemy, żeby było co? No lepiej od dotychczasowego. Jeden z przewodniczących zboru sąsiedniego postanowił zbadać, jakiego kaznodzieja zbór sobie życzy. W związku z tym napisał list, jakoby od współubiegającego się kandydata na urząd kaznodziei i przeczytał go na posiedzeniu Rady Zborowej. Treść filmu listu brzmiała. Bracia i siostry, słyszałem, że was zbór poszukuje kaznodziei i tym się zainteresowałem. Mam pewne kwalifikacje, które na pewno ocenicie. Dana mi jest łaska głosić Słowo Boże w mocy. I mam też pewne sukcesy na polu literackim. Wszyscy twierdzą, że jestem dobrym organizatorem. Istotnie miałem dużo powodzenia w prowadzeniu zborów w wielu miastach. Są jednak ludzie, którzy mają mi coś do zarzucenia. Mam już przeszło 50 lat. Nigdy nie byłem dłużej w żadnym zborze niż 3 lata. Niektóre z nich musiałem opuścić po spowodowaniu w nich niepokoju. Jeśli mam być szczery, muszę też wyznać, że byłem 3-4 razy w więzieniu. Ale nie dlatego, że naprawdę coś złego zrobiłem. Moje zdrowie pozostawia wiele do życzenia. ponieważ dużo pracowałem fizycznie, zarobkowo. Zbory, którym służyłem, były małe, aczkolwiek znajdowały się w dużych miastach. W niektórych z nich miałem trudności z przełożonymi innych wyznań. Niektórzy stawiali mnie przez sędziów i dotkliwie pobili. W sprawach administracyjnych nie stoję najlepiej. Zdarza mi się nawet, że niekiedy zapominam, kogo chrzciłem. Mimo wszystko, gdybym mógł być wam pomocny, gotów jestem służyć waszemu zborowi i z całym oddaniem i poświęceniem. Choćbym miał pracować zarobkowo na swoje utrzymanie. Po czytaniu tego listu przełożony Rady Zborowej zapytał, czy nie należałoby wziąć pod uwagę tego kandydata. Obożeni radni odparli, jak to? Przecież nie można zajmować się człowiekiem chorym, kłótliwym, niespokojnym, o słabej pamięci. Radni czuli nawet się dotknięci, że taki kandydat miał odwagę się co? Zgłosić. Ale mimo to ktoś zapytał, a jakie jest nazwisko? Apostoł Paweł. To jest ten, o którym myśmy tutaj w tym jednym z pytań to było. I braterstwo tak nieraz może być i z nami. Że jeżeli ktoś będzie nam wskazywał właściwe drogę postępowania, czasami wytykał, że nie tak postępujemy, jak się należy, to taki starszy jest w zborze co?
Niepopularny.
A może tak, potrzebny to może jest, tylko że niepopularny. Na pewno, braterstwo, taki czas nadejdzie. Jak daleko do tego czasu, to ja wam nie powiem. Bo apostoł mówi, że taki czas co? Przyjdzie. A może wkraczamy już w ten czas? Każdy może wokół siebie szukać odpowiedzi. Myślę, że apostoł przez te słowa mnie, was pragnie wzmocnić i przestrzec. Tym bardziej mamy się starać, aby być posiadaczem pewnego tej perły. Na pewno człowiek w przypowieści wiedział, która jest najpiękniejsza i prawdziwa. Znał jej wartość. Jeśli chcemy być w Królestwie Niebieskim, to musimy nabyć tą perłę za cenę. Zatem wspomnij, bo nie ma nic za co.
No,
pewne rzeczy, wodę tą utrzymujemy za darmo, ale coś z siebie musimy co?
Dać.
Musimy coś z siebie dać. I mówi, nabycie perły prawdy coś kosztuje. Co nas kosztuje? Pan, kiedy wspomnieliśmy, popatrzyliśmy na Pana, ofiarował wszystko. A co my oddajemy? Aby nabyć perłę, możemy powiedzieć, musimy się poświęcić. Ja myślę, że ci bracia, co wczoraj usiedli na tej ławce, oni chcieli nabyć tą perłę, bo inaczej by nie siedali na tej ławce. Oddać swój czas. Czas odkupując, bo dni jakie są?
Złe.
Energię swoje. I jeszcze jedno braterstwo, uczyć się. A to jest właśnie najtrudniejsze. Zasady to chcielibyśmy zawsze uczyć, a uczyć się. Chciałbym tutaj tylko taką podeprzeć się lekcją, że kiedy znaleźli się w czasie ostatniej wieczerzy, uczniowie zasiedli za stół, a Pan Jezus co robi? Wstaje i myje im nogi. I na końcu mówi, wiecie co ja wam uczyniłem? Ja mistrz i takim jestem, bo wy mnie tak określacie. Mówi, i wy macie sobie wzajemnie umywać co?
Nogi.
Ale jak to mieć wyższego, jedni drugi wyższy nad się? Kiedy ja zawsze chcę być co? Wyższy, bo natura ludzka mi to zawsze mówi. Ale myślę, że jeszcze ta przypowieść, zrezygnować z innych pereł. Z tych, co nasza egoistyczna, cielesna natura uznaje za drogocenne. A to jest dla nas dość często bardzo trudne. Poświęcamy naszą wolę. Ja swoją, wy braterstwo swoją. Lecz powstaje pytanie, czy zawsze kierujemy się wolą Bożą? Czy czasami nie jest tak, że chcemy być w Królestwie, a jednocześnie realizować własne aspiracje, własne pomysły? to, co my mówimy, że z tego rezygnujemy. Dla kogo oddajemy? Dość często tak mówimy, że wszystko oddajemy dla Boga. No ale tak, gdybyśmy się... Czy Pan Bóg potrzebuje naszych domów? Czy Pan Bóg potrzebuje naszych samochodów? Czy Pan Bóg potrzebuje naszych pieniędzy? Ale my oddajemy, mówimy, oddajemy co? Wszystko. Ale myślę, braterstwo, że Pan Bóg nas stawia w dość odpowiedzialny, w bardzo odpowiedzialnej sytuacji. Zostawia nas, mówi, to jest wszystko moje, a ty bądź tylko czym? Szafarzem tego. I każdy zda z tego szafarstwa pewien rachunek. Trudno jest nieraz kierować się do końca tą wolą Bożą. Ale myślę, że wiele możemy zrobić dla braci. A przede wszystkim możemy dużo zrobić dla kogo? Dla samego siebie. Dlatego my jesteśmy tak, że wydaje nam się, że chcemy zrobić tak dużo dla innych, a po drodze możemy zapomnieć o sobie. Dlatego Pan Jezus też i przestrzega w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, 6 wersecie. Nie rzucajcie pereł przed wieprze lub świnie niektóre. To znaczy, jak ktoś nie chce słuchać, nie zajmuj się tym. Pracuj nad swoim charakterem. Nie rzucaj tego przed ludźmi, którzy nie doceniają wartości perły, nie doceniają wartości tego wspaniałego królestwa, tej obietnicy, która jest. Ja myślę, że czas dobiegł końca. Już nic więcej nie powiem, ale skończę tym samym wersetem, że zaś się podobne królestwo niebieskie jest człowiekowi kupcowi szukających pięknych pereł. Szukajmy tych pięknych pereł. Korzystajmy z nadarzających się sposobności, abyśmy kiedyś znaleźli się w tym wspaniałym królestwie. Tego braterstwo życzę, jak sam pragnę.